Wspomniałem ostatnim razem o zjawisku tak zwanego myślenia gnostycznego, które jest dużo ważniejsze i bardziej niebezpieczne niż nawet sama merytoryczna zawartość rozmaitych koncepcji ezoterycznych czy też filozofii orientalnych, które w różnych formach, często powierzchownie spłyconych i zafałszowanych, próbują stawiać czoła chrześcijańskim koncepcjom zbawienia i wyzwolenia od wieków zadomowionym w Europie, a także w innych częściach świata. Chodzi tu generalnie o zjawisko, które już przed laty wielki teolog Romano Guardini nazwał niebezpieczeństwem gnozy. Jak już powiedziałem, problem ten nie zawęża się do konkretnych koncepcji pochodzących faktycznie lub rzekomo z kręgu tzw. religii orientalnych, czy też z obszaru okultyzmu, ezoteryzmu czy magii. Chodzi tu bardziej o pewien szczególny sposób myślenia, stojąc niejako w tle konkretnych koncepcji oraz sprzężoną z nim ściśle metodę działania, które też niezależnie od tego, czy będą się rozpraszać na jakieś partykularne techniki, czy też nie, stoją w wyraźnej sprzeczności z chrześcijańskim widzeniem świata. Mimo iż wszelkich ocen należy dokonywać zawsze ostrożnie, choćby tylko z powodu uczciwości intelektualnej, to jednak zdaniem wielu specjalistów gnostyczny paradygmat, wzięty już tylko całościowo i w pewnych głównych rysach, stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla chrześcijańskiej drogi zbawienia, a w konsekwencji dla dobra wielu, w tym także i zdeklarowanych chrześcijan. Jak już wspomniałem, istotą myślenia gnostycznego, jak już sama nazwa wskazuje, jest przekonanie, mówiąc bardzo ogólnie, że można osiągnąć zbawienie, wyzwolenie czy też posiąść absolut, a więc absolutną pełnię, poprzez szeroko rozumiane poznanie, czyli po grecku gnosis, stymulowane głównie lub tylko wysiłkiem samego zainteresowanego człowieka. Wysiłek ten z kolei jest często rozpisany na rozmaite partykularne techniki, metody oraz doświadczenia poznawcze, które jedynie odkrywają tylko to, co było już wcześniej zastane czy zakodowane naturalnie. Oczywiście naturalistyczna ontologia, która znajduje się u podstaw takiego widzenia świata, eliminuje skutecznie wszelką koncepcję zbawienia jako daru Bożego, pochodzącego z zewnątrz i wcale niekoniecznego, lecz darmowego. Z psychologicznego punktu widzenia, od strony psychologiczno-duchowej, gnostyk eliminuje więc wszelką niepewną i dlatego niedoskonałą wiarę na rzecz pewnej, czy raczej rzekomo pewnej wiedzy o ukrytych strukturach wszechświata. Tym, co prowadzi do zbawienia, pojmowanego w tym kontekście szczególnie, jest więc wiedza, rozumiana jako immanentne oświecenie, a nie objawienie transcendentnego Boga, jak to jest w chrześcijaństwie, które zresztą tu nie wystarczy tylko poznać, ale należy przyjąć całym swoim istnieniem na zasadzie egzystencjalnego wyboru oraz nawrócenia, które nie jest tożsame z oświeceniem. Tak pojęta gnoza, czy raczej światopogląd gnostyczny, ma charakter ahistoryczny, nie będąc ściśle i koniecznie związana z żadnymi konkretnymi ruchami religijnymi, choć wcielająca się często jako istotny element strukturalny w wiele z tych historycznych koncepcji. Dlatego tak rozumiany światopogląd gnostyczny należy odróżnić od gnostycyzmu, będącego pewną konkretną, historyczną formą gnozy w II i III wieku po Chrystusie, szczególnie zaś w II wieku. Istotną cechą tych koncepcji jest radykalny dualizm metafizyczny, jak też i etyczny, czyli dobra i zła. Ten dualizm, charakterystyczny na przykład dla manicheizmu będącego formą gnozy, nie musi występować i często nie występuje w pewnych współczesnych formach gnozy, zwanych dla odróżnienia neognozą. Charakterystyczną cechą bowiem tej ostatniej jest często nie tyle dualizm, co raczej tak zwany monizm panteistyczny, sprowadzający wyjaśnienie struktury wszechświata czy kosmosu do jednej naturalistyczno-ewolucjonistycznej zasady, gdzie już nie ma miejsca dla transcendentnego i osobowego Boga, stwórcy wszechświata, i gdzie miejsce Boga zajmuje człowiek oraz jego rzekomo nieskończone możliwości. W tym kontekście, przenosząc się już na płaszczyznę rozeznania duchowego i cytując jednocześnie refleksyjne zapytanie Jeana Verneta, wybitnego znawcy przedmiotu, można by również zapytać, czy tak jak dawny, historyczny gnostycyzm pierwszych wieków był jednym z największych zagrożeń dla rodzącego się chrześcijaństwa, tak też może i neognoza mająca już dziś w różnych formach zasięg światowy jest tym samym dla chrześcijaństwa schyłku XX wieku. Przyjrzymy się temu w kolejnej audycji.